Witam Państwa, Lech Pilarski. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego mieliśmy gorący weekend. Odbywały się protesty przeciwko polexitowi, bo tak komentowany jest przez opozycję ów werdykt. Natomiast Zjednoczona Prawica nazywa to fake newsem. Inny ważny temat to brak zgody Komisji Europejskiej na polski plan odbudowy. To duże pieniądze, które miały rozpędzić gospodarkę po pandemii. Czy ich brak zagrozi nam, czy też zgoda Komisji załatwi opozycję, bo na tym buduje ona swój plan. Myślę tutaj o tym, że te pieniądze nie będą i opozycja dzięki temu wygra w przyszłych wyborach. O tym między innymi dzisiaj w programie. Zapraszam. A są dzisiaj z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
I w studiu poseł PSL-u Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To jak to będzie z tym polexitem? Mariusz Gromko.
No, żadnego polexitu nie przewiduję. To się nie wydarzy. To jest mrzonka i fake news powielany przez opozycję, która no, nie ma własnego pomysłu, jak dotrzeć do swojego elektoratu i poprzez właśnie produkcję takich fake newsów, straszenie Polaków, że rząd Prawa i Sprawiedliwości proponuje wyjście z Unii Europejskiej, no próbuje taką narrację wzbudzić niepokój i na tym haśle no, całą swoją dyskusję publiczną toczyć. My oczywiście jasno podkreślamy, że wejście Polski i krajów Europy Środkowej do Unii Europejskiej to jest, można powiedzieć, najważniejsze wydarzenie ostatnich dziesięcioleci dla nas, ale i także dla Unii Europejskiej. I tutaj w mojej ocenie wygraliśmy, to jest taka moduł win-win, wygrała Polska, wygrała Europa Środkowa, ale także Unia Europejska. Wszyscy wnosimy coś do tej umowy i wszyscy na niej korzystamy, dlatego jasno chcę podkreślić, że miejsce Polski jest i będzie w Unii Europejskiej. I dzisiejsza dyskusja o wyroku Trybunale Konstytucyjnym no, to jest właśnie no, próbę wpłynięcia do swojego elektoratu, szczególnie Koalicji Obywatelskiej i straszenie, że tutaj coś nam grozi. My po prostu, to warto podkreślić, pan premier Mateusz Morawiecki wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, żeby jasno wybrzmiało to, co jest zapisane literalnie w Konstytucji, na którą tak chętnie powoływali się w ostatnich latach, miesiącach zarówno przedstawiciele koalicji, ale też i PSL-u i wszystkich innych grup opozycyjnych. A wyrok to jest precyzyjne rozgraniczenie traktatowych umów od tego, co nie jest zawarte w traktatach i w tych strefach, w których nie zgodziliśmy się oddać części kompetencji Unii Europejskiej, obowiązują tylko i wyłącznie polskie przepisy i Unia no, nie ma prawa wtrącać się do nich, a chodzi o te obszary jak wymiar sprawiedliwości. No tutaj Unia Europejska nie ma nic do powiedzenia, żadnego takiego traktatu w tym zakresie Polska nie podpisała. I tylko o tym rozstrzyga wyrok Trybunału Konstytucyjnego i chcę też powiedzieć, że w wielu krajach Unii Europejskiej właśnie podobne wyroki i orzeczenia zapadały i nie słyszałem żadnych protestów ani komentarzy Komisji Europejskiej, że to coś niewłaściwego. Zarówno we Francji, w Danii, w Niemczech czy we Włoszech, ale też Czechy, Hiszpania mam przed oczyma taką ilustrację, która często jest dostępna w internecie, gdzie praktycznie cała Europa Zachodnia, naprawdę tylko jest kilka wyjątków, które takiego orzeczenia w swoich trybunałach konstytucyjnych nie mają, a Polska jest od kilku dni też w gronie tych państw i no nie wiem, dlaczego to jest takie oburzenie. Cały czas uważamy, że to jest próba sztucznego wywołania niepokoju, że cokolwiek nam grozi. Jeszcze raz podkreślam, miejsce Polski jest w Unii Europejskiej i tak pozostanie.
Krzysztof Truskolaski. Czy to nie jest właśnie budowanie poparcia na takim no, proteście nie do końca nie, i nie dla wszystkich zrozumiałym?
Panie redaktorze, to chyba tylko politycy PiS-u nie rozumieją tego protestu, ale sami tak naprawdę do niego doprowadzili. Chciałbym przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny, pseudo-trybunał, który funkcjonuje w Polsce, no jest wybrany między innymi z byłych polityków PiS-u, tak jak pani Pawłowicz czy pana Piotrowicza. W zeszłej kadencji jeszcze zasiadali w ławach poselskich. No a szefem Trybunału jest, no w cudzysłowie powiem, odkrycie towarzyskie pana prezesa Kaczyńskiego, bo to on tak mówił w trakcie swojego wywiadu. Więc tak naprawdę to jest wyrok na zlecenie PiS-u.
Ja rozumiem, ale niech pan naszym słuchaczom wyjaśni, dlaczego Niemcy mogą wyższość swojej konstytucji akcentować, Francuzi, Włosi, Duńczycy, Czesi i inni, tylko my nie możemy tego akcentować. To na czym polega ten problem?
Panie redaktorze, tu nie chodzi o to. Podpisaliśmy traktaty, traktat akcesyjny, traktat lizboński i trzeba się do tych traktatów dostosować.
Oni też dla uzupełnienia, oni też podpisali te traktaty.
No ale sam my widziałem. Podważamy te prawo unijne. Ja podam tylko przykład, panie redaktorze, prosty przykład. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce, aby zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną. Co robi rząd PiS-u? Nadal chce, aby Izba Dyscyplinarna była w grze. Więc znaczy, ja uważam, że generalnie PiS robi wszystko, żeby Polska nie była w Unii Europejskiej.
No ale ten przykład, który pan podał, przepraszam, będę drążył. Ten przykład, który pan podał, nie udowadnia, dlaczego Niemcy, Czesi, Włosi, Francuzi mogą akcentować wyższość swojej konstytucji nad prawem unijnym, nad traktatami, a Polska nie. Jeśli my akcentujemy, to zaraz podnosi się chyr, zaraz są protesty, że naruszamy jedność Unii Europejskiej.
No bo PiS robi wszystko, żeby tą jedność naruszyć, panie redaktorze. Tutaj nie be...
Ale niech mi pan powie, na czym polega... Ja rozumiem,
nie
niech
mogę
pan...
się zgodzić, czy ja mogę...
Za chwilę, panie senatorze.
Panie redaktorze, nie daje mi się pan w ogóle wypowiedzieć.
Nie, tylko nie usłyszałem odpowiedzi, bo nie, to nie jest odpowiedź.
Nie, ale to nie chodzi nie, bo nie. Panie redaktorze, jest to już wyrok polityczny. Ona nie ma nic wspólnego z Trybunałem Konstytucyjnym i to jest najważniejszy aspekt. Jest to wyrok na zlecenie PiS-u. Ale, panie rektorze, jak Unia Europejska daje pieniądze, to jest dobra Unia. Ale jeżeli coś nam nakazuje, jeżeli łamiemy traktaty, to już jest zła Unia, tak? I PiS pokazuje, że Unia Europejska jest tylko im potrzebna wtedy, kiedy daje pieniądze europejskie. I niestety, panie redaktorze, Unia to widzi. I są zagrożone fundusze.
Ale Unia jakoś słabo to widzi, bo przyglądam się tej tematyce od kilkudziesięcioleci i kiedy Niemcom coś się nie podoba, to Unia nic nie mówi. Kiedy Francuzom coś się nie podoba i nawet mają zapłacić kary i ich nie płacą, to wszystko jest okej. No jak nie?
My podważamy podstawowe wartości Unii Europejskiej jako polski rząd.
Jaką, że polska konstytucja jest nad traktatem europejskim?
No, panie redaktorze, ale jeżeli mamy tak zapisane w traktatach, to powinniśmy do tego...
A dlaczego sąd w Karlsruhe stwierdził, że niemiecka konstytucja jest ponad traktatem i wszystko jest normalne?
I czy też Niemcy czy Francuzi nie dostosowują się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Też.
Tak, a w jakich sprawach, panie redaktorze?
No, zrobię research, za tydzień czy dwa tygodnie się spotkamy, to panu wszystko opublikuję.
A panie redaktorze, a czy jak wygląda sprawa Turowa? Czy został już ten problem rozwiązany? Czy nadal Polska płaci ogromne pieniądze, codziennie ogromne pieniądze? To już idzie w setki milionów złotych.
Panie redaktorze, nie pozwólmy tak skakać.
Ja rozumiem.
Ale ja cały czas chcę pokazać, panie redaktorze, że pan mi przeszkadza, że PiS nie szanuje Unii Europejskiej. PiS po prostu dąży do tego, że chce z niej wyjść. Dlatego my jako Koalicja Obywatelska zgłosiliśmy projekt poprawki konstytucji, naszej polskiej konstytucji, żebyśmy mieli pewność, że w środku nocy pani marszałek Witek nie zwoła posiedzenia Sejmu i po prostu naszej ojczyzny nie wprowadzi z Unii Europejskiej. Chcemy, żeby to 2/3 większości sejmowej i senackiej musiało się zgodzić na to, żeby wyjść z Unii Europejskiej.
Jak wiadomo, a dlaczego nie referendum?
Więc nie ma takiej... Lub referendum.
No na razie wprowadziliście w 2012 roku takie prawo, które pozwala ustawą wypowiedzieć traktaty międzynarodowe. Założyliście pętelkę na własną szyjkę.
Nie, no panie redaktorze, no, ale
takie są fakty.
O czym pan mówi? To trzeba w konstytucji zapisać, że 2/3...
No ale dlaczego, jak mieliście większość, nie wpisaliście tego do konstytucji?
Do konstytucji tego nie wpisaliśmy.
No dlaczego?
Panie redaktorze, właśnie chcemy wpisać, żeby 2/3 większości mogło nad tym głosować. Ale to chyba jest bardzo logiczne, tak? Jeżeli partia, która ma większość, nie będzie się bała tego, że 2/3, jeżeli nie chce wychodzić, to poprze naszą poprawkę.
Ja wszystko rozumiem, ale skoro mieliśmy referendum, że wchodzimy do Unii, to powinno być...
Mówi, PiS nie chce wyjść z Unii Europejskiej, no to proszę bardzo, panie senatorze, poprze pan w Senacie naszą poprawkę, proszę namówić swoich kolegów w Sejmie. Jeżeli rzeczywiście nie chcecie wyjść z Unii Europejskiej, ale niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wy chcecie wyjść z Unii Europejskiej. Wy chcecie ludziom
niech pan, panie pośle, postawi już kropkę.
Rolnicy, którzy naprawdę w ostatnich latach rozwinęli swoje gospodarstwa.
Dziękujemy bardzo.
Wy po prostu tego chcecie. Chcecie skłócić się z Unią i z niej wyjść. My na to nie pozwolimy. Będziemy walczyć do ostatniego tchu, żeby Polska stała w wspólnocie europejskiej. Wczoraj to, panie redaktorze, pokazaliśmy ponad 100 tysięcy osób na placu zamkowym. W 180 miastach również protesty. Również w Białymstoku protest przeciwko wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Ludzie nie chcą wychodzić z Unii Europejskiej, a PiS chce tego. Panie,
dobrze, dziękuję, bo już pan zaklina rzeczywistość. Teraz...
Ale to trzeba pokazać w czynach.
Stefan Krajewski.
Pana rząd pokazuje wszystko, aby z tej Unii Europejskiej wyjść. Dobrze. My na to się nie zgodzimy.
Stefan Krajewski.
No, czyny na pewno są inne, słowa są inne, bo zapewnienia polityków Prawa i Sprawiedliwości cały czas słyszymy, że nikt nie chce Unii wyprowadzać, ale to dzieje się trochę samoczynnie, bo tak jak Prawo i Sprawiedliwość nie rozmawia z opozycją w kraju, nie rozmawia z sąsiadami, nie rozmawia z Unią, z Komisją Europejską i te problemy nie będą rozwiązane. Jeżeli tutaj pan redaktor mówi, że inne kraje członkowskie podejmują różne rozstrzygnięcia, ale później jest z Komisją Europejską to uzgodnione i to funkcjonuje. No tutaj jasno z konstytucji u nas wynika. Artykuł 8. Konstytucja jest najwyższym prawem. Artykuł 9. Przestrzegamy. Rzeczpospolita Polska jest krajem, gdzie się przestrzega umów międzynarodowych, prawa międzynarodowego. No i później jest artykuł 91, w którym jest to określone, na jakich zasadach te kwestie są umocowane. Więc to oczywiście powinniśmy rozmawiać, szukać rozwiązania, ale może też budować, skoro słyszymy od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że więcej krajów członkowskich jest niezadowolonych z takiego kierunku, z takiego obrotu spraw w Unii Europejskiej, to budujmy taką koalicję. Bo co z tego, że odnośnie Turowa, my mamy inne zdanie, Czesi mają inne zdanie, TSUE orzekło, a to my mamy finalnie zapłacić za to
wszystko.
Chociaż
oni kopią i produkują prąd.
Więc szukajmy takich rozwiązań, bo tutaj faktycznie kwestia Krajowego Planu Odbudowy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówiło, poprzyjcie w końcu ten plan, bo każdy dzień to dla nas opóźnienie wydatkowania środków, zagrożenie. Dzisiaj my jako Koalicja Polska, jako PSL poparliśmy KPO. Dzisiaj te pieniądze są w zawieszeniu. Pieniądze, które są transferowane do rolników, do przedsiębiorców, do samorządów, one są ważne. Tutaj oczywiście nie możemy się skupić tylko na pieniądzach, bo założenie twórców Unii Europejskiej było takie, żeby powiązać gospodarczo kraje członkowskie, żeby nie było wojny. I do tej pory udało nam się taki stan rzeczy utrzymać. Więc tutaj też kwestia tego sprzeciwu. My powiedzieliśmy jasno, że skoro uważamy, że ten rząd może nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, nie chce rozmawiać z sąsiadami, no to jedyną demokratyczną formą zmiany jest doprowadzenie do samorozwiązania Sejmu, i doprowadzenia do ponownych wyborów, bo nie zmienimy tego na ulicy, bo od 6 lat te protesty w różnej skali, w różnych miejscach się odbywały i one nic nie zmieniają. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dalej realizuje swoją politykę, bo wygrał wybory. Nie słucha opozycji, nie słucha tych międzynarodowych instytucji, więc no, tych kryzysów jest coraz więcej. Mamy dzisiaj taką sytuację, że w województwie podlaskim mamy stan wyjątkowy, w Polsce mamy stan wyjątkowy przez to, ale no, oczywiście na części terytorium tylko, ale mamy też rząd kryzysowy, bo od kryzysu do kryzysu. Dzisiaj jest duży protest rolników przed Anwilem, bo gigantyczne ceny nawozów, paliw, energii elektrycznej, to położy naszą gospodarkę, położy nasze rolnictwo i tutaj to nie będziemy się obrażać, bo tych środków unijnych może za chwilę i tak brakować do tego, żeby związać koniec z końcem w takim gospodarstwie podlaskim. Do tego, gdybyśmy naprawdę doprowadzili, że wyjdziemy, czy zostaniemy wyrzuceni z tej wspólnoty, to będzie sytuacja nie do opanowania, bo dzisiaj przez 6 lat 100 tysięcy gospodarstw padło, będą padać kolejne ze względu na brak finansowania i to jest duże zagrożenie. Oczywiście kwestie przestrzegania przepisów prawa, demokratyczne państwo, to są wszystko ważne rzeczy i o tym powinniśmy dzisiaj rozmawiać.
No ale sami członkowie PSL-u oburzają się na niektóre działania, na próbę narzucenia pewnego światopoglądu, pewnego zachowania. Raczej bliżej jesteście konserwatywnym wartościom i raptem wyroki różnorodnych instytucji europejskich zmuszają ludzi do dziwnego zachowania, do respektowania poglądów, z którym się normalnie nie zgadzają.
No i tutaj tak jak chociażby w kwestii Zielonego Ładu mówimy, że oczywiście trzeba mieć na względzie poszanowanie klimatu, środowiska i te ograniczenia pewne trzeba wprowadzać, ale to musi być wszystko robione zdroworozsądkowo, nie, że z dnia na dzień zmieni się jedną dyrektywą, jedną decyzją wszystko.
No ale tak wygląda na to, jak patrzymy na zmiany dotyczące energetyki, nacisk jest tak ogromny i w tak krótkim czasie te zmiany muszą się dokonać, że po prostu cały świat będzie konkurencyjniejszy od Europy.
No z jednej strony, oczywiście z jednej strony mamy dążenie do ekologii, do bio, jeśli chodzi o rolnictwo, a z drugiej strony umowa z Mercosurem nie przeszkadza, żeby spoza terenu Unii Europejskiej wchodziło różnej jakości żywność czy produkty. Tak dalej. Ale też tutaj mówiąc w tych kwestiach, no, duże nadzieje wiązaliśmy chociażby z komisarzem Wojciechowskim. Polak zna temat, przepisy prawa i będzie zmieniał. Dzisiaj nie widzimy takich rozwiązań, które bym powiedziały, możemy spokojnie. Ale też w kwestiach tych klimatycznych, energetycznych, no, rząd przespał, bo z jednej strony energia odnawialna poszła na drugi plan, gdzie można było inwestować. 3 miliardy wyrzucone w błoto w Ostrołęce, gdzie można było sporo inwestycji
poczynić. To już wraca pan do znanych tematów.
I o tym trzeba rozmawiać, bo to też Unia jest dobra, jak płyną pieniądze, niedobre, jak trzeba przestrzegać prawa.
No, ale trzeba również
pracować. Jestem za, jak najbardziej.
Na ludzi,
ślepo na to nie możemy patrzeć i mówić, że wszystko, co podejmie ktoś w Brukseli jest dobre, bo te uwarunkowania w poszczególnych krajach członkowskich są na pewno inne i to trzeba by było brać pod uwagę.
Mariusz Gromko.
To jeszcze
cierpliwie pan odczekał.
Tak, za każdym razem, kiedy właśnie głos zabiera opozycja, no, rozpoczyna się odstraszenie PiS-em. No nie mówią o sobie, ale cały czas straszenie PiS-em. Więc jeszcze raz podkreślam, że wyrok nie wpływa na żadne obszary, w których Unia Europejska posiada kompetencje zgodne z traktatami. Umówiliśmy się w ramach Unii Europejskiej na określone warunki w obszarach dotyczących reguł konkurencji, handlu, ochrony konsumentów, przepływu usług i towarów. I tutaj jak najbardziej respektujemy te traktaty, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówi tylko o tym, że w pozostałych nieobjętych traktatami umowach wyższość ma konstytucja. I to jest jasne i czytelne. I tutaj nie widzę żadnego zagrożenia, żeby móc twierdzić, że to jest wyrok na zamówienie, bo to jest tylko przytoczenie literalnie zapisów konstytucji. I tutaj mam świadomość, że jeszcze wielokrotnie będę musiał te nieprawdziwe informacje prostować, no ale trudno. Mamy taką opozycję i trzeba u zalążka dementować fake newsy. Tutaj też ze strony posła Stefana Krajewskiego no taki padł zarzut, że brakuje rozmów. Ja tutaj zapewniam, że cały czas rozmowy rządu zarówno na poziomie Unii Europejskiej, ale też z Czechami, one cały czas trwają, są bardzo intensywne. Przywoływany tutaj sprawa Turowa. W zasadzie wyszliśmy naprzeciw wszystkich oczekiwań ze strony Czechów. No, mamy świadomość, że tam odbywała się bardzo gorąco kampania wyborcza i ze zrozumiałych politycznych względów nikt z tamtej strony nie chciał jednocześnie jakoś doprowadzić do porozumienia, bo byłoby zagrożenie, że konkurenci polityczni zarzucą na zbyt łagodne, załóżmy, podejście. Liczymy, że teraz, kiedy już jesteśmy po wyborach w Czechach, ta sytuacja zostanie doprowadzona, bo w tej chwili no, nie możemy w żaden sposób pozwolić na to, żeby Turów przestał działać, przestał funkcjonować. To jest zagrożenie dla bezpieczeństwa całego kraju, bezpieczeństwa energetycznego. I tutaj chciałbym, żeby również opozycja, widząc to wszystko, mówiła z nami jednym głosem, bo to jest sprawa dotycząca setek tysięcy pracowników tam właśnie, ale przede wszystkim zabezpieczenie w energię naszego przemysłu w tamtym obszarze. I liczę, że niebawem dowiemy się, jak ten spór zostanie zakończony. Polska strona przedstawiła bardzo dobrą ofertę, która zawierała konkretne kwoty i rozwiązania dla mieszkańców kraju libereckiego. Liczymy, że właśnie już po wyborach ta oferta zostanie przyjęta i będziemy mogli skupić się na innych kwestiach.
Pytanie do pana posła Krzysztofa Truskolaskiego. Czy będziecie naciskać, znaczy wasi przedstawiciele między innymi w Parlamencie Europejskim będą naciskać na Komisję Europejską, żeby nie dała nam tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, bo w ten sposób chcecie zdobyć kapitał polityczny przed następnymi wyborami? Czy raczej no, jakieś próby rozważenia za i przeciw, że jednak te pieniądze są bardziej potrzebne gospodarce, społeczeństwu niż polityce, górę wezmą, jak pan sądzi?
Panie redaktorze, no oczywiście, że te pieniądze są potrzebne Polsce, ale to rząd Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za negocjacje z Unią Europejską i to rząd Prawa i Sprawiedliwości wziął na siebie za to odpowiedzialność. I to oni muszą wynegocjować. Oczywiście możemy pomóc, ale uważam...
Ale to pomożecie, jak oddadzą połowę miejsc w rządzie, czy jak to będzie?
Panie redaktorze...
No ja pytam konkretnie, no.
Proszę tutaj nie kpić, bo widzę, że pan kpi, ale...
Nie, ja nie kpię, ja tylko się dopytuję, jak pomóc, to pomóc, nie?
760 miliardów złotych z pomocy z Funduszu Odbudowy jest po prostu zagrożona przez nieudolność rządu PiS-u. I mam nadzieję, że rząd PiS-u jak najszybciej dogada się z Komisją Europejską, żeby te pieniądze uruchomić. Tak jak pan mówi.
Ale to co rząd ma zanegować werdykt Trybunału, czy jak pan sądzi?
Na walkę z kryzysem po covidowym. Nie, wystarczy przestrzegać wyroku Trybunału TSUE, Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po pierwsze zlikwidować Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, która jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Więc jeżeli zaczniemy od tego, to na pewno Komisja Europejska będzie na nas patrzeć bardziej przychylnie. Ale jeżeli rząd PiS-u w każdej sprawie chce iść w kontrze do Unii Europejskiej, no to ja się nie dziwię, że Unia Europejska tych pieniędzy nie chce nam dać. Jeżeli my byśmy byli za to odpowiedzialni jako Platforma Obywatelska, te pieniądze płynęłyby już do Polski, tak jak będą płynąć w Rumunii, tak jak będą płynąć w innych krajach, których krajowe plany odbudowy już zostały zaakceptowane. To Polska jest jak zwykle w tyle, bo rząd nieudolnie to negocjuje. Tak jak nieudolnie negocjowaliście to z Turowem, w Przecież...
Ale o jakich negocjacjach mówimy? Tym zupełnie nie ma związku z TSUE. Dobrze. Komisja Europejska nie ma formalnych przesłanek, aby blokować KPO.
No to dlaczego nie został zaakceptowany?
KPO zgodnie z planem został złożony na początku maja tego roku i czekamy, aż zostanie zaakceptowany. W podobnych sytuacjach jest jeszcze kilka krajów, z tego co wiem, a jeden kraj Unii Europejskiej nie złożył jeszcze tego planu, a dopiero jak wszyscy będą, wszystko będzie zgłoszone, dopiero zostanie cały plan odbudowy uruchomiony.
Nie zgadza się z wieloma punktami KPO, dlatego nie jest akceptowana. A po drugie idziecie po prostu w kontrze, cały czas w kontrze do Unii Europejskiej i Unia Europejska może pokazać to, że nie dostaniemy tych pieniędzy. I to nie będzie ze szkodą dla rządu PiS-u. To będzie ze szkodą dla Polaków, bo to Polacy nie otrzymają tych pieniędzy. Nie otrzymają je polscy przedsiębiorcy, nie otrzyma je Polska Służba Zdrowia, nie otrzymają ich polscy rolnicy. Więc należy zrobić wszystko, aby te pieniądze zostały Polsce przyznane i rząd PiS-u powinien iść jak najszybciej na ustępstwa w sprawie KPO, aby Komisja Europejska te pieniądze...
Ale na jakie ustępstwa?
Panie,
w sprawie KPO, panie pośle.
Panie senatorze, no to chyba jakieś negocjacje są prowadzone, czy wy nic nie prowadzicie żadnych negocjacji i uznaliście że po prostu, że...
Krajowy plan odbudowy został złożony w terminie na początku maja 2021 roku. Nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych komunikatów z Komisji Europejskiej na temat wstrzymania pieniędzy z funduszu odbudowy. Spokojnie czekamy na nie.
Panie senatorze, tak, spokojnie czekacie. A dlaczego w innych krajach KPO zostały zaakceptowane, a polski KPO nie został zaakceptowany? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego?
Dlaczego? Chcę powiedzieć, że jeżeli nie będzie zgody na wszystkich krajów unijnych, to nie zostanie zupełnie uruchomiona. Więc tutaj proszę nie wyprzedzać Komisji Europejskiej. Czekamy ze spokojem. Mamy swój plan, przedstawiliśmy Komisji Europejskiej i teraz czekamy na te środki. Nie ma żadnego mechanizmu warunkowości Unii Europejskiej. Tu nic nie zostało wszczęte.
Przygotowaliście nieudolny plan. Komisja Europejska nie chce go zaakceptować. Zresztą my w Sejmie o tym mówiliśmy, że jest dużo zagrożeń w tym KPO. Między innymi takie zagrożenia, że mogą iść pieniądze nie na cele związane z ratowaniem gospodarki, nie na cele związane z ratowaniem służby zdrowia, nie na cele z pomocą dla rolników.
Rozumiemy. Stefan Krajewski, dwa zdania na podsumowanie tego tematu i przejdziemy do kolejnej sprawy.
Pan senator powiedział, że nie mówimy jednym głosem. W wielu kwestiach mówimy jednym głosem, ale nie da się mówić jednym głosem, kiedy u was w obozie nie ma jednego głosu, kiedy europoseł Jaki występuje i przekonuje wszystkich, że więcej straciliśmy na członkostwie w Unii Europejskiej niż zyskaliśmy, no to jest niepoważne. To cała Solidarna Polska, która w wielu kwestiach się wypowiada, że odnośnie KPO przecież nie poparli, głosowali przeciw, więc tam zróbcie najpierw porządek. My mamy konkretne rozwiązanie, bo mówimy, jeżeli uważamy i tak uważamy, że ten rząd nic dobrego nie zrobi w tej chwili, bo ostatnie dni wejście CBA do Wód Polskich, instytucja, która miała być zupełnie nową jakością i jest od początku do końca firmowana przez Prawo i Sprawiedliwość. To są rzeczy, które nigdy nie powinny się wydarzyć. Z drugiej strony inwestycje rozpoczynane przez was, planowane, które utykają gdzieś po drodze. Co jest z holdingiem spożywczym? W sobotę usłyszeliśmy festiwal wielu z nowych obietnic, starych obietnic, bo to jest 7 grzechów głównych PiS-u, a nie 7 nowych cudów, które się proponuje. Ale wracając do tej kwestii, żadne euro nie powinno, żaden eurocent nie powinien się zmarnować, powinno być wykorzystane, ale nie da się z wami pracować, jeśli wy prowadzicie rozmowy, z których nic nie wynika. Albo się jest skutecznym w negocjacjach i podejmuje się rozstrzygnięcia, dochodzi się do kompromisu, spotyka się gdzieś w połowie drogi, albo jak my tutaj siądziemy we trzech, każdy będzie mówił coś innego i każdy będzie sobie zmieniał temat, no to jaki my mamy na koniec programu powiedzieć jeden wspólny argument, jak każdy będzie o swoim mówił. No trzeba szukać tego...
Jak nie weźmiemy tych pieniędzy, bo one są i tak kredytem, nie będziemy musieli oddawać.
No to różne. różne jest podejście. Jedni mówią, że kredyt, drudzy mówią, że no na razie więcej dostawaliśmy niż wpłacaliśmy. Dzisiaj opowiadanie chociażby w kwestii dopłat, podwojenia dopłat. To dzisiaj już od wielu lat funkcjonuje, że rolnik, który korzysta z kilku pakietów pomocowych, schematów, może otrzymać nawet do 400 euro do hektara, gdzie jest 215 euro średnia ogólnoeuropejska. Ale też na tą nową perspektywę miało być pieniędzy więcej. Na dopłaty bezpośrednie jest 15% mniej, na rozwój obszarów wiejskich 25% mniej. No to znowu opowiadanie, że PiS wynegocjował większe pieniądze. No nie wynegocjował, więc w końcu zacznijcie mówić prawdę, bo ludzie chcą wiedzieć, jak jest. Bo dzisiaj naprawdę ogromne rozgoryczenie jest na wsi, wśród rolników i ta sobota nic nie załatwiła w kwestii składania nowych obietnic, bo dzisiaj jak pojadą rolnicy do punktu, gdzie chcą kupić środki do produkcji, płacą rekordowe ceny za wszystko.
Panie redaktorze, jeżeli można jeszcze słowo.
Adrem, jednym zdaniem.
Tak, bo tutaj rząd polski na czele z premierem Mateuszem Morawieckim jakby też nie czekając na rozstrzygnięcia w Unii Europejskiej dotyczące planów odbudowy, no to chcę tutaj podkreślić, że już ruszył z Polskim Ładem, gdzie Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie w ramach właśnie Polskiego Ładu. W pierwszej transzy jest 20 miliardów złotych dla samorządów. Jeszcze w tym roku zostanie kolejna transza uruchomiona, więc te realne środki na odbudowę po trudnym czasie pandemii już zostaną niebawem uruchomione. I na pożytek całej społeczności tutaj lokalnie, województwa podlaskiego, powiatów województwa podlaskiego i gmin. I tutaj widać efekty tego działania rządu i tu panie pośle Krzysztofie Truskolaski apeluję, żeby chwalić takie podejście rządu, bo jest za co.
To tu postawmy kropkę i skupmy się na zakończenie naszego programu, na zjazdach regionalnych. Ostatnio odbył się zjazd PSL-u.
W minioną sobotę, już w sumie, już kolejną sobotę mieliśmy, tak, no, odbył się zjazd wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie. Zostałem ponownie prezesem na kolejną kadencję. No i tutaj będziemy zwoływać zarząd, pierwszy zarząd wojewódzki, gdzie będziemy ustalać kierunki działania na nową kadencję, ustalać też ukonstytuować wszystkie ciała wybrane podczas zjazdu. No i też przygotowujemy się do Kongresu Krajowego, który odbędzie się 4 grudnia. No cieszy to, że przyjęliśmy dużo nowych członków. Wydaliśmy legitymacje członkowskie też. Mamy sporo sympatyków. Oczywiście no tutaj odnośnie sondaży one od wielu lat są różne. Czasem powyżej progu, czasem poniżej. My sukcesywnie chcemy robić to, co rozpoczęliśmy, upominać się o wieś, o rolnictwo, o samorządy, o przedsiębiorców, bo tych potrzeb jest dużo. No oczywiście tutaj też zjazd to też takie podsumowanie dotychczasowej działalności i plany na przyszłość, to wszystko będziemy realizować.
Kontrkandydata nie było realnego, w sensie takim, że zagroziłby panu?
Moim kontrkandydatem był kolega Wiesław Żyliński. No, zjazd zdecydował, że to ja będę prezesem w nowej kadencji. Oczywiście dziękuję koledze Wiesławowi Żylińskiemu za kandydowanie, bo to też jest oznaka demokracji. Każdy, kto jest delegatem, nosi buławę w plecaku i może szefem zostać.
Krzysztof Truskolaski, też przygotowujecie się do zjazdu regionalnego?
Oczywiście, tylko że u nas nie będzie takiego prawdziwego zjazdu z uwagi na to, że my mamy wybory na wszystkich szczeblach i tylko na szczeblu kół, czyli na tym najniższym szczeblu są zjazdy, a na kolejnych szczeblach są to wybory powszechne, w których każdy członek Platformy będzie mógł wziąć udział. Rzeczywiście w tym tygodniu zaczęły się wybory w kołach. 23 października mamy wybory na przewodniczącego partii, na przewodniczących powiatów oraz na przewodniczącego regionu Podlaskiej Platformy. No i oczywiście liczę na to, że ten proces wyborczy jak najszybciej zostanie zakończony i będziemy mogli z nową energią ruszyć do ciężkiej pracy, bo jak widzimy, Donald Tusk, który wrócił do polskiej polityki, pokazał, że Platforma Obywatelska może być najsilniejszą partią w polskiej polityce. I liczę na to, że również te zmiany w poszczególnych powiatach, w poszczególnych regionach tylko przyspieszą ten proces, abyśmy wygrali najbliższe wybory parlamentarne, ale również wybory do sejmików województw.
Stefana Krajewskiego i mnie trochę zdziwiło, że dotychczasowy szef podlaskich struktur Platformy wycofał się, że nie będzie kandydował. Jakby pan to skomentował?
No, dzisiaj dowiedziałem się poprzez Miejską Komisję Wyborczą Platformy Obywatelskiej, że jestem jedynym kandydatem na ten fotel przewodniczącego podlaskiej Platformę. Myślę, że należy tutaj pytać się Roberta Tyszkiewicza, dlaczego nie chce już być szefem Platformy, ale no, ja nie ukrywam, że od ponad roku spotykam się ze strukturami, przejechałem wszystkie powiaty i praktycznie wszystkie szefowie powiatów, większość członków województwa podlaskim miesiąc temu, jak ogłaszałem swój start, poparła moją kandydaturę, więc pewnie przewodniczący Tyszkiewicz zobaczył, że no, w naszej podlaskiej Platformie potrzeba tej nowej energii. No i wydaje mi się, że członkowie również to dostrzegli. Wybory 23 października i tak się odbędą. Członkowie partii będą mogli oddać swój głos albo za, albo przeciw mojej kandydaturze. Oczywiście robię wszystko, żeby tych głosów za było dużo, dużo więcej i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli ten pozytywny werdykt zgłosić.
I na zakończenie pytanie do pana senatora Mariusza Gromki. Co słychać w regionie? No bo różne tutaj wieści do nas docierają. Jedni politycy są szefami kół czy struktur jednego dnia, a potem drugiego dnia okazuje się, że nie są. Albo odwrotnie. Jak to wszystko wygląda?
Jeśli chodzi o wybory w Prawie i Sprawiedliwości, to w zasadzie jeszcze tutaj lokalnie wszystko przed nami. Ja przypominam, że na początku lipca odbyły się wybory, gdzie wybraliśmy prezesa i wszystkie ciała statutowe i niebawem czekają nas wybory regionalne, a później schodzi to jeszcze poziom niżej, odbędą się wybory w komitetach lokalnych. I jeszcze nie ma decyzji, kiedy one mogą nastąpić, ale zapewne niebawem centrala ogłosi to i przygotowujemy się wszyscy. Zobaczymy też, w jakiej formule zostaną przeprowadzone, bo właśnie tutaj też brany jest pod uwagę fakt epidemii panującej i być może różne warianty przeprowadzenia tychże wyborów są analizowane. Na ten moment no, trudno wyrokować, jak ostatecznie to się rozegra, a jeżeli jakiś chodzi o komentarz do tego wątku, który pan redaktor poruszył, no to chcę też jakby też powiedzieć, że wszelkie decyzje, które zapadają, z reguły zapadają i ja wiem, że zapadają zawsze jeśli chodzi o szefa struktur z szefem partii, więc to w ramach dyskusji faktycznie mieliśmy tu w Białymstoku pewną chwilę niepewności, ale jak na razie wszystko wróciło do stanu, który cały czas funkcjonował. Czekamy do wyborów i wtedy będzie można wystartować w wyborach i przekazywać swoją wizję funkcjonowania partii.
Dziękuję panu bardzo. Naszymi gośćmi byli senator PiS Mariusz Gromko i posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski oraz PSL-u Koalicji Polskiej Stefan Krajewski. Dziękuję panu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję również Lech Pilarski. Do usłyszenia.